Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy dalej rozważać zagadnienia, które są opisane w drugim księdze Samuela. Przypomnę, że ostatnio mówiliśmy o tym, jak król Dawid musiał uchodzić z Jerozolimy z powodu rebelii, którą wzniecił jego syn Absalom. Bardzo to przykry czas był dla króla, kiedy wśród łez, płaczu, takiej żałobie, smutku wychodził z wiernymi ludźmi z Jerozolimy. To bardzo boli, kiedy ojciec cierpi z powodu syna. I dzisiaj, patrząc na Dawida, możemy właśnie widzieć ten ból, który przeżywał ojciec. Ale Bóg nie zostawił go samego. Jak wiecie, Dawid spotykał na tej drodze, kiedy wychodził z Jerozolimy, rozmaitych ludzi, i Bóg tak sprawił, że byli to przeważnie ludzie dobrzy, ale też trafił się między nimi i zły człowiek. Tak jak w życiu, bracia i siostry, spotykamy dobrych i złych ludzi. Jedna z tych postaci, która sprawiła zawód, jedna z tych osób, po których Dawid na pewno więcej się spodziewał, był Achitofel, doradca. Człowiek niezwykle inteligentny, mądry, ale zdradził Dawida, i kiedy jego rada nie została wysłuchana przez Absaloma, popełnił samobójstwo. Pomimo swojej wielkiej mądrości, popełnił wielki błąd w swoim życiu. Bracia i siostry, mądrość jest dobrą rzeczą, ale Bóg patrzy przede wszystkim na serce człowieka, a serce Achitofela było dalekie od Boga, skoro zdecydował się zabić samego siebie, popełnić grzech zabójstwa. Moi kochani, kiedy patrzymy na tych doradców Absaloma, to widzimy pośród nich kogoś takiego, kto nazywa się Huszaj. Huszaj był człowiekiem Dawida, który dostał się na dwór Absaloma. Absalom nie połapał się w tym i bardziej skłonny był posłuchać rady właśnie Huszaja, która była zrządzeniem Pana. Achitofel mu dobrze radził, żeby zaatakować Dawida, zniszczyć, i wtedy pewne jest królestwo. Ale on posłuchał Huszaja, Huszaj zaś radził coś innego. Wojska Absaloma się ociągały, gromadzili się dopiero na wojnę. Ten czas skrupulatnie umiał wykorzystać taki strateg jak Dawid, doskonały dowódca. To była woda na młyn dla niego, dlatego też z łatwością potem mógł się rozprawić z wojskami Absaloma. Bracia i siostry, w wyniku złej rady życie przybiera zły obrót. I tak było w życiu Absaloma. I tak bywa w naszym życiu, kiedy słuchamy złej rady, kiedy dopuszczamy do siebie złych ludzi, kiedy słuchamy doradców, którzy radzą nam z perspektywy tego świata, wtedy bardzo różne, nieprzewidywalne rzeczy dzieją się w naszym życiu i nadaremno wnosić pretensje do Pana w takim momencie, że Bóg nas opuścił. Nie, nie. Bóg nie opuszcza człowieka. To najczęściej człowiek opuszcza Boga. Moi drodzy, a więc patrząc na Huszaja, patrząc na Achitofela, patrząc na wreszcie życie Absaloma, zobaczmy, co znaczy dobra rada w życiu człowieka. Rada pochodząca od człowieka, który jest człowiekiem Bożym. Dzisiaj, patrząc na to wszystko, możemy wiele się nauczyć. Przede wszystkim tego, że nic nie dzieje się przypadkowego w życiu człowieka wierzącego. Bóg ma zawsze jakiś plan. Bracia i siostry, zaczniemy czytać tekst. Dzisiaj czytamy z 18 rozdziału drugiej księgi Samuela od 9 wiersza. Absalom natknął się przypadkowo na sługi Dawida. Jechał on na mule, a muł ten wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu, tak iż jego głowa zaczepiła o dom i zawisł między niebem a ziemią. Muł zaś, na którym jechał, pocwałował dalej. Dostrzegł to jeden człowiek i doniósł o tym Joabowi, mówiąc: widziałem Absaloma wiszącego na dębie. Wtedy rzekł Joab do tego człowieka, który mu o tym doniósł: jeżeli widziałeś, to dlaczego tam z miejsca nie powaliłeś na ziemię go? Byłbym ci za to dał 10 srebrników i jeden pas. Lecz człowiek ten rzekł do Joaba: choćby mi miano odważyć na rękę 1000 srebrników, nie wyciągnąłbym mojej ręki na syna królewskiego, gdyż na własne uszy słyszałem, jak król nakazał tobie i Abiszajowi i Tajowi: strzeżcie mi młodzieńca Absaloma. Czyż miałbym podstępnie godzić na jego życie? Żadna rzecz nie ukryje się przed królem i ty sam wystąpiłbyś przeciwko mnie. Joab odpowiedział: w takim razie nie będę się dłużej przy tobie zatrzymywał. Potem wziął 3 włócznie do ręki i wbił je w serca Absaloma, gdy ten jeszcze żyw wisiał na dębie. Potem otoczyło Absaloma 10 młodzieńców, wierników Joaba, którzy nosili jego zbroję, rzucili się na niego i zabili go. Historyk żydowski Józef Flawiusz, który w czasach rzymskich napisał historię Izraela, w tej historii napisał o Absalomie, o tym wydarzeniu, o którym dzisiaj czytaliśmy w Biblii, że z powodu bujnych włosów stał się łatwym celem. Bracia i siostry, te włosy Absaloma to było coś, czym ten człowiek szczycił się w swoim życiu. Nikt nie miał w Izraelu takiej urody, nikt nie miał takich włosów jak on. To było wielkie wydarzenie, gdy było strzyżenie włosów Absaloma. My nawet znamy wagę tych włosów, a więc ważono je, tak? Byli wszyscy zadziwieni bujnością tych włosów, niesamowitością urody tego młodzieńca. I oto właśnie ta uroda przyniosła mu upadek. I bracia i siostry, tak patrząc na życie, patrząc na ludzi, to co wokół nas jest, można powiedzieć, że czasem właśnie uroda jest przyczyną wielu też i nieszczęść, ponieważ ludzie, którzy są urodziwi, nie we właściwy sposób wykorzystują to. Po prostu chcą panować nad innymi. Chcą być poprzez to, że są ładniejsi, bardziej atrakcyjni. Chcą poprzez to zdobyć wpływy u innych. I bracia i siostry, czasem właśnie dochodzi do takich dramatycznych sytuacji z powodu urody, jakieś bardzo przykre doświadczenia, czy nawet wypadki związane ze śmiercią. Nie chciałbym się tutaj zagłębiać, jakichś przykładów podawać. Chciałbym tylko zwrócić na to Waszą uwagę, bo w tym tekście też coś z tych rzeczy dostrzegamy. Absalom miał swoją chwałę w swojej urodzie, w swojej niezwykłej aparycji. Ten człowiek miał coś z takiego wewnętrznego czaru. On potrafił, zwłaszcza w ten sposób, oddziaływać na najbliższych, oddziaływał na Dawida i w ten sposób też udało mu się to uczynić, że Dawid pod wpływem sentymentu podjął fatalną decyzję o sprowadzeniu jego z powrotem z wygnania do Jerozolimy. I od tego momentu zaczęły się problemy króla Dawida z powodu osoby, którą kochał. On miał wielki sentyment do Absaloma. I dzisiaj o tej miłości chciałbym Wam opowiedzieć, bracia i siostry, bo to bardzo dziwny rodzaj miłości między Dawidem a Absalomem. W 18 rozdziale, w 33 wersecie czytamy: wtedy król zadrżał, wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać, chodząc tam z powrotem, wołał: synu mój, Absalomie, synu mój, Absalomie, obym to ja umarł zamiast ciebie, Absalomie, synu mój. To jest reakcja króla po stracie syna Absaloma, kiedy on dowiedział się, że Absalom zginął w wojnie. W wojnie domowej, którą rozpętał, chcąc być królem, chcąc usunąć z tronu Dawida, prawowitego króla. Wypędził swojego ojca z domu i zajął jego tron. I to dla nas może jest dziwne, ale król bardzo płacze. Król bardzo rozpacza z powodu tej śmierci. Ci, którzy byli wysłannikami, którzy przyszli po tej bitwie i obwieścili tą wiadomość, że Absalom nie żyje, spodziewali się, że król będzie się cieszył. Tymczasem byli wszyscy zaskoczeni tym, że on rozpacza. I to wpadł w taki stan, bracia i siostry, trudny do powstrzymania. Nie mógł się powstrzymać Dawid w tej żałości wielkiej, która wylewała się z jego serca. Bracia i siostry, zbolałe emocjonalnie osoby potrzebują pomocy tych, którzy zachowują dystans i potrafią na całą sytuację popatrzeć chłodnym okiem. To jest bardzo ważne w naszym życiu, żeby w naszym otoczeniu mieć takich ludzi. Zwłaszcza kiedy łatwo ulegamy emocjom, kiedy łatwo się wzruszamy, kiedy nie panujemy do końca nad swoimi uczuciami. Dawid nie panował nad sobą. I kiedy dowiedział się o śmierci syna, którego kochał, nie mógł się powstrzymać. On był mężem stanu. Oczekiwano od niego jakiejś innej reakcji. Spodziewano się, że on się inaczej będzie zachowywał. Tymczasem król zaskoczył wszystkich. I bracia i siostry, dobrze, że on obok siebie miał takiego człowieka, który potrafił w jakiś sposób wpłynąć na niego. Takim człowiekiem był Joab. To był mu bliski człowiek, ponieważ to była rodzina, Joab i Dawid. A z drugiej strony Joab był dowódcą wojsk Dawida. Jak obserwujemy historię dworu Dawida, to widzimy, że to była osobistość bardzo wpływowa na dworze króla. I Joab nie bał się pójść do króla i porozmawiać z nim o tym, co on robi, jak on się zachowuje. I kiedy my gdzieś wpadamy w jakiś taki spazmatyczny trans, to warto mieć kogoś obok siebie, żeby nas ta żałość, żeby nas te emocje nie pochłonęły i nie zniszczyły. I bracia i siostry, kogoś takiego Dawid miał wokół siebie. Tym kimś był Joab, który miał trzeźwe myślenie. I on powiedział królowi, co o tym wszystkim myśli, jeśli chodzi o zachowanie się Dawida. Ale popatrzmy dalej, co się dzieje. 19 rozdział, przeczytajmy 4 wiersze. Gdy wtedy doniesiono Joabowi, król płacze i lamentuje nad Absalomem. Zmieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu, przygnębiony jest król z powodu swego syna. Toteż wojsko w tym dniu tylko ukradkiem wchodziło do miasta, jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą przez to, że uciekło z pola bitwy. Król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Bracia i siostry, Absalom zginął i Dawid jest w wielkiej rozpaczy. On był człowiekiem, który bardzo emocjonalnie reagował w swoim życiu. On nie krył się ze swoimi emocjami. On był bardzo wylewny. Jeśli czytamy jego psalmy, to możemy zobaczyć całe wnętrze Dawida. Co tam się działo w jego sercu. On nie wstydził się wyjść i rozebrać się i tańczyć przed skrzynią pańską, kiedy ona była wnoszona do miasta. Kiedy jego żona zobaczyła to, uznała, że on się ośmieszył jako król. Wiesz to, wyglądałeś jak jakiś taki lekkoduch, który się wyrozbierał przed tłumem i tańczył przed ludźmi. To nie przystoi królowi. Ale Dawid miał wielką miłość w swoim sercu do Boga i on tego nie potrafił kryć. On się z tym obnosił, on był bardzo wylewny, on tak reagował w życiu. I kiedy stracił Absaloma, nie umiał tego ukryć. I bardzo to przeżywał. I bracia i siostry, kiedy wchodziło wojsko do Jerozolimy, po zwycięskiej wojnie, tego nie było widać. Mamy tutaj napisane, że oni się zachowywali tak, jakby przegrali bitwę. Nie było radości. Bracia i siostry, w starożytności armia, która wygrywała wojnę, była z wielką pompą witana w mieście. Kiedy byłem w Rzymie, nieopodal Koloseum, widziałem łuk triumfalny Tytusa. To był ten z dowódców, który rzymski generał, który zdobywał Jerozolimę, późniejszy cesarz rzymski. I zachował się łuk triumfalny po Tytusie. Również tam są fragmenty na takie płaskorzeźby na tym łuku triumfalnym, gdzie jest pokazane również zdobycie Jerozolimy. I widać, jak są wynoszone sprzęty. Menora jest wynoszona gdzieś tam ze świątyni. Rabowana jest Jerozolima. Ale kiedy wchodził Tytus, czy kiedy wchodzili inni wielcy rzymscy generałowie, wielcy rzymscy wodzowie do wiecznego miasta, do Rzymu, to całe miasto wylegało na ulicę. To szedł wielki pochód triumfalny, gdzie zanim pojawił się ten zwycięski wódz wielkiej chwale i zwycięzcy, to najpierw szli wszyscy jeńcy, najpierw niesiono łupy wojenne i można było wtedy docenić wielkość tego triumfu, jaki miał miejsce. Na ulicach panowała wielka radość, zgiełk, euforia, podniecenie, jest zwycięstwo, są łupy, jest pokój, wreszcie jest wojna zakończona. Ale w Jerozolimie, kiedy przychodziło wojsko z bitwy i wchodziło bramą jerozolimską, nie było łuku triumfalnego, nie było okrzyków radości, był smutek. Bracia i siostry, nie z powodu klęski, ale z powodu dziwnego zachowania króla. Nikt nie chciał narazić się Dawidowi. Nie chcieli go dotknąć ci żołnierze poprzez okazywanie radości. Dlatego wchodzili do miasta w smutku. I bracia i siostry, to było bardzo, bardzo nierozsądne ze strony Dawida, bo on w ten sposób obrażał tych ludzi, którzy narażali życie dla niego, którzy walczyli, którzy wielu zginęło tam w czasie tej wojny domowej. I teraz, kiedy dokonało się zwycięstwo, król zamiast wyjść, witać zwycięską armię, to on gdzieś krzyczy na i rozpacza z powodu wroga, który został pokonany. Oj, dziwna to reakcja, prawda? Moi kochani, skąd to się wzięło w Dawidzie? Z powodu nierozsądnej miłości. Dawid z powodu nierozsądnej miłości jest bliski narobienia sobie poważnych kłopotów w swoim domu. Może sobie narobić wiele kłopotów w państwie, którego jest królem. Z powodu nierozsądnej miłości, bracia i siostry, możemy ranić innych. I Dawid w ten sposób się zachowywał w stosunku do wojska, do ludzi, którzy znowu sprawili, że on powrócił na tron. Wiecie, tak kiedy myślę o Dawidzie i o tej jego miłości do Absaloma, to jest takie powiedzenie, że historia lubi się powtarzać. Pamiętacie dom patriarchy Jakuba? Pamiętacie synów Jakuba? Miał ich wielu, 12. Ale jeden z tych synów był pupilkiem. Pamiętacie, jak miał na imię? Józef. Bracia i siostry, Jakub faworyzował Józefa i doprowadził do tego, że pozostali synowie znienawidzili Józefa do tego stopnia, że postanowili go zabić. Tylko interwencja Rubena uratowała życie Józefowi, że oni zamienili to na niewolę i sprzedali go do Egiptu za niewolnika. Ale planowali go zabić. I ojcu powiedzieli, że Józef nie żyje. I Jakub bardzo cierpiał z powodu tego. Wcześniej cierpieli jego synowie. Bracia i siostry, z powodu tego, że Jakub miał nierozsądną miłość. Okazywał ją tylko w stosunku do jednego z synów. I w ten sposób zniszczył więzy rodzinne w swoim domu. I kiedy faworyzujecie jedno z dzieci, możecie zniszczyć drugie dziecko. Możecie zniszczyć relacje w swoim domu, bo pojawi się zazdrość. Ja w jednej z książek na temat dzieci gdzieś przeczytałem, nie pamiętam, czy to gdzieś słyszałem w jakimś bardzo mądrym wykładzie, ale tak mi to utkwiło, że dzieci nie potrafią kochać. Dzieci mają miłość egoistyczną. One tylko chcą brać. One przychodzą po to, żeby ich nakarmić, żeby im dać, żeby ich ochraniać, żeby im zapewnić bezpieczeństwo. Bardzo ciekawa myśl. My raczej nigdy nie postrzegamy w ten sposób dzieci. Ale ktoś, kto się tym zajmuje z boku, z perspektywy naukowej, powiedział takie, ja myślę, może dla dzisiaj, dla niektórych rodziców, szokujące wieści. Ja sądzę, gdyby to powiedzieć na dworze Dawida, to byśmy bardzo rozsierdzili Dawida, bardzo byśmy go zdenerwowali. Zaraz by pewnie powiedział, to jest nieprawda. Ale, bracia i siostry, na szczęście Dawid miał zdroworozsądkowych ludzi obok siebie. Miał Joaba, miał Huszaja, miał jeszcze kilku innych, którzy potrafili mu powiedzieć czasem prawdę w oczy. I to jest ważne, żebyśmy w naszym życiu też mieli takich ludzi. I żebyśmy się też nie bali posłuchać ich, kiedy oni mówią to, co nam absolutnie nie pasuje. Kiedy mówią czasami taką trudną prawdę o naszym życiu. Czasem może właśnie, dzisiaj akurat mamy ten temat, przyjdą i powiedzą nam: słuchaj, bracie, słuchaj, siostro, ty nie masz do końca umiaru w tej miłości do swojego dziecka. Może to być coś takiego. Warto posłuchać, bracia i siostry. Nie warto się unosić. Nie warto się denerwować. Choć to może nie po naszej myśli, przecież jaki fajny ten mój synek, a ta córeczka. Nie ma lepszej na świecie. Wszystko bym oddała, czy oddał za nie. Ale bracia i siostry, Biblia uczy nas o rozsądnej miłości. I dzisiaj to jest taki temat. Przy okazji Dawida i jego domu. Wiecie, że w domu Dawida źle się działo. Kiedy Tamar została zgwałcona, nie poszła do domu do Dawida się poskarżyć. To o czymś świadczy. Nie miała zaufania do swojego ojca. Mnie to bardzo dużo dało do myślenia, kiedy rozmyślałem o domu Dawida, o relacjach jego z jego dziećmi. Jak on się zachowywał w tym domu? To był wielki mąż Boży. To był mąż modlitwy, to był człowiek bliski Bogu, ale nie był najlepszy w wychowaniu dzieci. Zresztą jak popatrzycie na tych patriarchów, to ja nie wiem, czy tam znajdziecie zbyt wiele dobrych wzorów, jeśli chodzi o dobrych ojców i dobre matki, które byśmy mogli powiedzieć: słuchajcie, to jest idealny rodzic, z tego naśladujcie. Oni mieli dużo kłopotów w swoim domu. Bracia i siostry, i nie dziwcie się też, że mężowie Boży czasami mają kłopot ze swoimi dziećmi. Czemu miałoby być inaczej, jak Biblia tak jest zapisane? A ci mężowie Boży mieli wiarę modlić się o swoje dzieci. I te wiele z tych dzieci było przemienianych. Wiele tych historii się dobrze kończy. Przecież historia Jakuba się bardzo dobrze kończy w Egipcie. Cały naród ocalony dzięki temu, że Józef znalazł się wcześniej w takich dramatycznych okolicznościach w Egipcie. Cały naród dzięki temu został uratowany. Był przecież wielki głód. Tylko ci, co mieli dostęp do żywności w Egipcie, mogli w tamtych czasach przetrwać. I Jakub znalazł się w Egipcie. I Jakub miał ze swoją rodziną dostęp do tej żywności. I ocalał jego dom. I Józef to rozumiał. Dlatego nie chodził na burmuszony i zagniewany. Rozumiał wolę Bożą w swoim życiu. To jest miara męża Bożego. To jest miara wierzącego człowieka. I bracia i siostry, popatrzmy, co się dzieje dalej z Dawidem w czasie tej jego rozpaczy. 19 rozdział, 8 wiersz. Stał tedy król i zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi, oto król zajął swoje miejsce w bramie. To też przyszedł cały lud zbrojny i stanął przed królem. A gdy Izraelici zbiegli każdy do swojego namiotu. Joab zadziałał. Powiedział Dawidowi: słuchaj, jeśli dalej się tak będziesz nierozsądnie zachowywał i rozpaczał dalej z powodu Absaloma, to wkrótce stracisz tron i nie wiadomo, co się jeszcze stanie. I bracia i siostry, czasem taki kubeł zimnej wody na naszą głowę to jest bardzo dobra rzecz. Potrzebujemy czasem otrzeźwienia, zwłaszcza kiedy reagujemy emocjonalnie. I bardzo dobrze, że Dawid miał w otoczeniu swoim takiego człowieka jak Joab. I bracia i siostry, Pan wykorzystał Joaba, aby przywrócić Dawidowi równowagę emocjonalną. Miłość Dawida była ślepa i obsesyjna. I wiecie co, ja o czymś takim słyszałem. To dzisiaj chcę zwłaszcza do młodych dziewczyn, do panienek powiedzieć. Jeśli słyszysz od swojego narzeczonego, swojej sympatii, która mówi do ciebie: jeżeli nie wyjdziesz za mnie za mąż, to się zabiję. Uciekaj natychmiast od niego. Jak najdalej. To jest człowiek, który nie panuje nad swoimi emocjami. Wiecie, ja bym dzisiaj wam tutaj wiele przykładów mógł pokazać i powiedzieć konkretnie po imieniu i nazwisku o osobach, które znam, które miały z takimi miłościami do czynienia. I dzisiaj są po rozwodach, dzisiaj są dzieci u jednej osoby, drugie dziecko u drugiej osoby, dzisiaj są domy rozbite, dzisiaj ci, którzy mieli tą szaloną miłość, płaczą, ale już nad czym innym. Nie ma śladu po tym. Dlatego wystrzegajcie się, zwłaszcza takich emocjonalnych stanów, zwłaszcza kiedy ludzie emocjonalnie reagują, bo często to jest pod jakby chwilą, pod chwilowym uniesieniem. I to często jest niekontrolowane. To czasami jest tak, jest to angielskie powiedzenie love is blind, miłość jest ślepa. To jest coś właśnie z tego. Miłość potrafi być obsesyjna. I niektórzy ludzie nie potrafią tego uchwycić. Niektóre osoby ulegają czarowi kogoś takiego. I mówią: no jak on mnie kocha, jak ona mnie kocha, zabije się dla mnie. Ale za jakiś czas widzimy, że już się zabija dla innej czy dla innego. tak się zabija i zabija. I zabija innych tą swoją obsesyjną miłością. No i od dzisiaj, bracia i siostry, mamy taki przykład w Biblii. Warto o tym pomyśleć, o tym porozmawiać. Zwłaszcza to, myślę, jest temat dla młodych ludzi, ale nie tylko. Bracia i siostry, duchowa zdolność rozsądzania została przysłonięta uczuciem, i to sentymentalnym uczuciem w życiu Dawida. Miał sentymentalną miłość do Absaloma i ściągnął same nieszczęścia przez to na swój dom i na swoje królestwo. Dlatego, bracia i siostry, my musimy mieć świadomość, że miłość może być siłą również destrukcyjną w naszym życiu. My przeważnie miłość postrzegamy jako coś budującego. I tak powinno być. I o takiej miłości pisze Biblia. Biblia rozróżnia kilka rodzajów miłości. Akurat dzisiaj nie będę tego robił. Kiedyś tutaj wam te słowa greckie tłumaczyłem, którymi oddana jest miłość na różne sposoby, ale to dotyczące miłości, słowo greckie, które nas przede wszystkim powinno interesować, to jest miłość agape. Miłość, o której pisze wspaniały hymn apostoł Paweł, tak, dobrze mówię, w pierwszym liście do Koryntian. Myślę, że znacie znakomicie ten fragment, gdzie czytamy od czwartego wiersza, jaka miłość jest. I czytamy tutaj, że miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. A potem czytamy na nie. Zobaczcie, najpierw czytamy, jaka ta miłość jest, a potem czytamy, jaka miłość nie powinna być. W miłości nic nie powinno być z zazdrości. Czytamy tutaj, miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Bracia i siostry, dzisiaj nie chciałbym się wgłębiać we wszystko, co tutaj jest napisane, bo to jest temat na może na kilka kazań, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na pierwsze słowo, które tutaj jest napisane. Jaka miłość jest? Myślę, że pierwsze słowo to jest to najważniejsze słowo, jeśli chodzi o miłość, o określenie miłości. Ja nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście. Czemu apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego napisał, że miłość jest cierpliwa? I mamy, bracia i siostry, bardzo wiele problemów w naszym życiu z powodu tego, że nie umiemy okazać cierpliwości, że nie potrafimy być cierpliwi w swoim życiu, że nie umiemy być cierpliwi do tych, którym trzeba okazać miłość. Miłość jest cierpliwa. Ona potrafi poczekać. Ona potrafi się zachować rozsądnie. Poczekam. Co dalej będzie robił ten, który się chce zabić teraz z miłości do mnie? bo mnie tak bardzo pożąda. A poczekam, a zobaczę. Bracia i siostry, gdybyśmy byli choćby w takich sytuacjach cierpliwi, to uniknęlibyśmy wiele nieszczęść w naszym życiu. Z powodu tego, że nie kochamy cierpliwie, mamy problemy w naszych domach, w środowisku, w którym żyjemy. Miłość jest cierpliwa. Bracia i siostry, jest w przypowieściach Salomona w 16 rozdziale, w 32 wierszu napisane: ten, co opanowuje siebie, jest więcej wart niż zdobywca miasta. Ten, który potrafi opanować się, jest więcej wart niż zdobywca miasta. Bardzo mocne słowo. Miłość jest cierpliwa. Miłość potrafi się opanować. Miłość potrafi we właściwy sposób spojrzeć na życie. To jest miłość, gdy kocham rozsądnie, a nie kiedy wariuję tak jak Dawid z powodu Absaloma, że jestem bliski szaleństwa i bliski utraty tronu i bliski pozbawienia władcy kraju i nieszczęścia w rodzinie, jeszcze tam wielu rzeczy. Miłość jest cierpliwa. Ten, co opanowuje siebie, jest więcej wart niż zdobywca miasta. Warto o tym pomyśleć, kiedy mówisz kocham. Kiedy słyszysz od kogoś, że ktoś ci kocha. Warto o tym pomyśleć. Bracia i siostry, i jeszcze jedna myśl, którą dzisiaj chciałbym zakończyć te nasze rozważania, bo staram się co jakiś czas przypomnieć wam o tym, że Dawid jest typem Chrystusa. I kiedy patrzymy na Dawida, to w wielu miejscach jego życia możemy dostrzec Chrystusa, wręcz wydarzenia z życia Chrystusa. I możemy też doświadczyć tego, co przeżywał Chrystus, bo Dawid też przeżywa różne takie historie w swoim życiu. A więc jest nam ta postać bardzo bliska, bo kiedy patrzymy w Starym Testamencie na Dawida, to myślimy Jezus. I patrzymy też na Nowy Testament i na wydarzenia z Ewangelii. Bracia i siostry, Dawid jest zapowiedzią przyjścia Jezusa. Jego niedoskonała miłość do Absaloma wskazuje nam doskonałą miłość Pana do takich grzeszników jak my. Jezus kocha cię niezależnie od tego, kim jesteś i co zrobiłeś w swoim życiu. I powiem wam, jest ktoś, kto chce wam ukraść tą myśl, kto chce ukraść tą prawdę z waszego życia. Tym kimś jest ojciec kłamstwa. Tak kiedyś powiedział Pan Jezusowi. Nie ma w nim prawdy. To jest szatan. I on zabiega o to, żebyście nie wierzyli w to, że Bóg kocha was. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg kocha was miłością cierpliwą. Bo miłość jest cierpliwa. Bracia i siostry, gdyby Bóg nie kochał mnie miłością agape, która jest miłością cierpliwą, pewnie dawno by tu mnie między wami nie było. Dziękuję Bogu za Jego miłość. I ostatni tekst, który chciałbym dzisiaj z wami przeczytać, jest z drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 34. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 34, wiersze 6 i 7. To jest sytuacja, kiedy Mojżesz spotyka Boga. Wtedy Pan przeszedł obok niego i on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zachowujesz łaskę do Dla tysięcy odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę Ojcu na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Kiedy Bóg przeszedł obok Mojżesza, kiedy on poczuł powiew Boga, powiew Bożej chwały, miał bliskie spotkanie z Bogiem, to bracia i siostry, pierwsze słowa, jakie wyszły z jego ust, to słowa mówiące o miłosierdziu, łasce i wierności. O Bogu odpuszczającym winę. O Bogu miłosiernym. I bracia i siostry, to jest Bóg, którego my znamy z kart Biblii. Bóg jest miłosierny i zachowuje łaskę, odpuszczając grzechy. I bracia i siostry, istnieje nadzieja dla każdego człowieka, ponieważ Jezus zbawia. Alleluja! I to jest dobra wiadomość dla każdego człowieka, kimkolwiek jesteś, cokolwiek zrobiłeś w swoim życiu. Chcę ci powiedzieć, że Bóg cię kocha, ale On cię kocha miłością dojrzałą, która też nie tylko płacze nad grzechem, ale też i potrafi ukarać, bo Bóg jest sprawiedliwy. Ale to Bóg jest tym Bogiem miłosierdzia i łaski. Kiedy Mojżesz spotkał tego Boga, to nie mówił pierwsze o karze, ale pierwsze mówił o miłości, o miłosierdziu, o łaskawości, o wierności, o dobroci Boga. Bo to są te cechy, które dominują w charakterze Boga. I bracie i siostro, chcę ci dzisiaj powiedzieć, że ten Bóg kocha ciebie. Kocha ciebie miłością cierpliwą. Pomyśl o tym dzisiaj, kiedy będziesz podnosić ręce, wielbiąc Pana, kiedy dzisiaj będziemy na tym miejscu wzywać imienia Wszechmogącego Pana, to chciałbym, żebyś pomyślał o tym, że Bóg ciebie kocha, że Bóg ciebie miłuje i że Bóg kocha ciebie miłością sprawiedliwą.